Gościem Poranka Wnet jest Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No to CPK. Premier Donald Tusk powiedział o romantycznej fantazji prezesa Kaczyńskiego. I co?
Czyli no pan... O mój Boże, to znaczy pan premier Tusk, no cóż, czy to jakaś nowość, że mija się z prawdą nie bez użycia świadomości? No nie ma mowy o jakiejś romantycznej wizji, tylko bardzo dokładnie policzonej, sprawdzonej, podnoszonej przez ekspertów od wielu lat potrzebie rozwojowej Polski, no inwestycji, która jest niezbędna, żeby nasz kraj mógł się rozwijać i żeby mógł realizować swoje potrzeby transportowe na takim poziomie, nawet jakie one są tu i teraz. No dość powiedzieć, że na przykład jest taki wskaźnik jakości, dostępności połączeń lotniczych. Polska obecnie jest w Europie na 15. miejscu według tego wskaźnika, a gdyby go przeważyć przez PKB albo przez liczbę mieszkańców, to na drugim, trzecim miejscu w Europie od końca. No więc jest, że tak powiem, paląca potrzeba polepszenia dostępności Polski na przykład w obszarze podróży i połączeń lotniczych.
A to właśnie premier o tym mówi, sieć małych lotnisk, że CPK to jest takie drogie przedsięwzięcie, już nie gubię się w tym, czy to jest 160 miliardów złotych, czy 360 miliardów złotych, w każdym razie takie astronomiczne sumy. Za to można wybudować malutkie lotniska w całej Polsce, możemy lądować prawie, to przesadzam teraz, prawie w każdej wsi.
No po pierwsze, samo lotnisko to jest całkowity koszt 40 miliardów złotych, z czego koszt dla budżetu państwa 8,5 miliarda mniej więcej. 150 miliardów to jest całkowity koszt całego programu CPK, czyli również budowy linii kolejowych do roku 2030, z czego z budżetu państwa czy z finansów publicznych około 70 miliardów, więc nie przesadzajmy, no, czyli około 10 miliardów rocznie, circa about. No, ułamek kwoty, jaką wydajemy na skądinąd bardzo słuszny program 800+, na przykład, no, nasze państwo stać chyba, żeby mając 700 już niemal miliardowy budżet rocznie, z tych 700 miliardów 10 wydać na to, żeby w przyszłości było w tym budżecie 800, 900 i więcej miliardów, bo to jest po prostu inwestycja. A małe lotniska, no może nie w każdej gminie, ale nieomalże w każdym województwie, to już mamy. Małe lotnisko, problem jest taki, że małe lotnisko nigdy nie zbierze dosyć pasażerów, żeby opłacało się tam uruchomić połączenie międzykontynentalne. Połączenie z Seulem, z Tokio, z Singapurem, z Waszyngtonem, z Nowym Jorkiem i tak dalej, i tak dalej. No w związku z czym potrzebne jest miejsce, gdzie z tych małych lotnisk się pasażerowie zlecą, mówiąc kolokwialnie, albo w to miejsce dojadą pociągiem czy samochodem i stamtąd zbierze się taka masa pasażerów, żeby takie regularne połączenie, na przykład kilka razy w tygodniu, do różnych destynacji na całym świecie uruchomić. Jeżeli takiego lotniska nie będzie w Polsce, no to tak jak obecnie z tych małych lotnisk pasażerowie będą odlatywać do Frankfurtu, Kopenhagi czy Wiednia i tamtych połączeń szukać.
A jeszcze do tego dochodzi transport cargo, to znaczy Polska jest takim krajem, w którym transport jest czymś bardzo ważnym. Pośrednictwo w handlu jest bardzo opłacalne. To kiedyś mówiliśmy w Poranku Wnet o tych możliwych rocznych dochodach. Jeśli to CPK powstanie dla budżetu państwa, jeśli pan pamięta sumę, to proszę przypomnieć.
No to są dochody liczone w miliardy. W perspektywie do roku 2060 przesunięcie do Polski obsługi cargo lotniczego naszego, generowanego przez Polskę, to byłoby 200 miliardów więcej w polskim budżecie, ponieważ obecnie, to sobie musimy uświadomić, z tych całych wszystkich towarów, które na polskie potrzeby, czyli import, eksport do Polski z Polski, są drogą lotniczą przewożone, poniżej 20% jest obsługiwanych w Polsce, a ponad 80% jest obsługiwane poza Polską i z tym się wiążą udziały w cłach, w podatkach, no również miejsca pracy, ale również jeszcze jedna rzecz, która w tej dyskusji jeszcze nie wybrzmiała, to znaczy my poza tym, że te 80% cargo jest obsługiwane poza Polską, to jeszcze polski rynek cargo lotniczego jest niedorozwinięty, jest po prostu bardzo mały, nawet jak na strukturę polskiego PKB. To znaczy, że prawdopodobnie takie branże, które wymagają transportu drogą lotniczą, po prostu w Polsce się nie lokują czy nie rozwijają swoich biznesów ze względu na tą słabą dostępność. Więc to nie tylko przesunięcie udziału, ale też zwiększenie wolumenu.
Pan patrzy na to wszystko z perspektywy Warszawy, z perspektywy państwa suwerennego. A gdy spojrzymy z perspektywy Brukseli, to takie lotnisko jest zupełnie zbędne, bo rzeczywiście są lotniska w Berlinie, co jest kilka dużych lotnisk w Europie i wspólny budżet centralny Unii Europejskiej. No to po co wydawać takie pieniądze na jakieś lotnisko, które jest może nie na peryferiach, ale jest jeszcze jednym dodatkowym lotniskiem.
Czy ono niewątpliwie jest absolutnie zbędne z punktu widzenia Berlina? No co więcej, jest w pozycji takiej konkurencyjnej. Tu jesteśmy oskarżani o jakąś antyniemiecką fobię, że to źle mówimy, że to jest przeciw Niemcom, no ale no nie da się tego uniknąć, że w biznesie jest konkurencja, prawda? Że albo jedna firma bierze rynek i na nim zarabia, albo inna firma. Na razie w wielu segmentach nasz rynek biorą firmy niemieckie, a CPK spowoduje, że ten udziały w rynku odbijemy i wszystkie związane z tym pożytki spłyną do Polski. Z perspektywy Brukseli to tutaj bym powiedział, są pewne, że tak powiem, różne i sprzeczne ze sobą nurty, no bo oczywiście Berlin, i to jest niewątpliwie, Niemcy mają największy wpływ na kształtowanie polityki struktur unijnych, ale z drugiej strony, no na przykład duże inwestycje w kolej, no to jest coś, co Unia kocha. To jest Zielony Ład, to jest mniejsza emisyjność transportu.
To już zostawmy, panie pośle, na chwilę Unię i kochanie Unii, bo dwa ważne pytania. Po pierwsze, jakie są twarde umowy podpisane między rządem czy spółką, a z zagranicznymi kontrahentami, jeśli chodzi o CPK?
No to jest po prostu cały szereg kontraktów, tych takich twardych, na wykonanie różnego rodzaju prac.
Ja Ale one są podpisane?
Tak, no oczywiście one są podpisane, no one cały czas były podpisywane stopniowo, no bo to jest oczywiście cały pakiet. No przykładowo, mamy umowę z konsorcjum pod kierownictwem Foster & Partners, no wiodącej światowej firmy architektonicznej, na wykonanie projektu CPK. Projekt koncepcyjny już został wykonany. Projekt budowlany lada moment, wiosną tego roku, powinien zostać odebrany. No i to kosztuje tam ponad 600 milionów i oczywiście to są pieniądze, które trzeba będzie zapłacić. No i w sytuacji, gdy CPK byłoby kontynuowane, no to po prostu jest inwestycja w lotnisko, które potem będzie się spłacać i te inwestycje zwracać. W sytuacji, gdyby była decyzja, żeby tego nie robić, no to będzie czysty koszt i czysta strata. I takich kontraktów odszacuję na kilka miliardów, no bo to są kwestie też wykonawcze, no to są kontrakty na projektowanie poszczególnych odcinków linii kolejowych.
Powiedział o tym, że samo lotnisko będzie kosztowało 40 miliardów, z tego 8,5 miliardów z budżetu państwa, a reszta z czego?
No około 8 miliardów chcą, mam nadzieję, że nie muszę tu używać warunku przeszłego, że chcieli. Mam nadzieję, że te rozmowy się dalej toczą i że są przygotowania do podpisania umowy. No chcą wyłożyć prywatni inwestorzy, konsorcjum IFM i VINCI. Byliby mniejszościowym udziałowcem spółki prowadzącej samolotnisko, a resztę no to po prostu tak jak w każdym przedsięwzięciu gospodarczym. Project finance, czy to obligacje komercyjne, czy dług, no sfinansowanie po prostu inwestycji. Dobrze. To jest taka klasyczna struktura, 40% kapitał, 60% dług.
Dobrze, czy w budżecie państwa są jakieś notatki zapisane, jeśli chodzi o CPK, czy to w ogóle nie wchodzi do takiej ustawy budżetowej?
A czy CPK, finansowanie CPK w sferze finansów publicznych opiera się na wieloletnim planie finansowym i on został przyjęty. Nie bezpośrednio na budżecie, dlatego że tu jest taki mechanizm, że to nie jest tak, że państwo zbiera pieniądze z podatków i daje CPK na inwestycje, tylko państwo emituje obligacje i te obligacje są wnoszone na kapitał zakładowy spółki. One oczywiście obciążają w dłuższej perspektywie finanse publiczne, no ale plus jest taki, że kasowy ten wydatek z budżetu to nie jest teraz, tylko tam za 5 czy za 10 lat, kiedy te obligacje będą zapadały i to jest w wieloletnim planie finansowym, uchwale rządu do roku 2030 zagwarantowane, zapisane.
To teraz słowo na temat funkcjonowania państwa. Oczywiście są częste spotkania między panem a tym, który pana zastąpił na stanowisku pełnomocnika rządu do spraw budowy CPK.
No oczywiście nie. Pana Macieja Laska spotkałem raz w Sejmie. Znaczy, no właśnie, dwa razy właściwie. Raz w Sejmie po prostu zadawałem pytanie w sprawach bieżących o to, jak realizowane jest CPK, no to mi odpowiadał. I faktycznie raz w Sejmie przy szatni, powiedziałem no dzień dobry, podałem rękę i tyle naszych kontaktów.
Czyli nie jest ciekawe, co pan wie na temat CPK. Powołał takich bezstronnych fachowców, którzy mają przeprowadzić audyt na ten audyt i on się powołuje i premier Donald Tusk. Zobaczymy, czy to się opłaca. Kto audytuje, kto sprawdza opłacalność tej inwestycji?
No, prawda jest taka, że audytuje na razie nadal nikt. Powołane zostały nowe władze spółki, gdzie no tam jest na przykład tam kolega pana Laska, znaczy w ogóle wszyscy są koledzy pana Laska, bo powołując ich dumnie powiedział, wszystkich znam. No w konkretach Platformy było, że właśnie to nieznajomości będą decydowały, no ale to już zostawmy. Jest tam pan, który udzielał się jako ekspert na spotkaniach takiego ruchu nie dla CPK. Zresztą sam pan Maciej Lasek jest członkiem parlamentarnego zespołu do spraw przeskalowanych inwestycji i krzywdzących ludzi wywłaszczeń, na przykład CPK i innych, co też budzi pewną obawę co do obiektywizmu. Natomiast sam audyt, i to akurat jest nawet pozytywne, to został ogłoszony przetarg na wyłonienie firmy zewnętrznej, która ten audyt wykona. Problem jest jeden, ponieważ postawa pana Macieja Laska jest taka, że dopóki nie będzie audytu, to on zdaje się nic nie robi, po prostu nic. Nie podpisuje decyzji, nie ogłasza przetargów. No i teraz, jeżeli to ma być w przetargu, no to potem ktoś się odwoła, potem odwołanie w KIO, potem może sąd rozstrzygnie, potem sam audyt, no to może i z pół roku potrwać, a takie nierobienie nic przez pół roku powoduje, że już ten czas trwania projektu się wydłuża o rok albo i więcej, no bo cała precyzyjnie zaplanowana machina, żeby te zębatki trybiły, żeby jedno po drugim następowało w tej kolejności, co trzeba, no się wykoleja i się niszczy.
Czy kiedyś w pociągu z Trójmiasta do Warszawy spotkał pan Donalda Tuska?
Nie, nie zdarzyło mi się. Wielu polityków spotykam, bo często jedziemy tym samym pociągiem, bo tak więcej czasowo pasuje na początek obrad, ale to raczej pan Donald Tusk tam nie podążał.
Czyli nie można myśleć, że taki przypadek się zdarzy, będzie pan mógł z Donaldem Tuskiem porozmawiać na temat CPK i przekonać premiera do tego, żeby jednak wybudować lotnisko duże.
No, ja mam jednak głęboką obawę, że to nie o jakby merytoryczne przekonanie tutaj chodzi.
A o co?
No cóż, parę rzeczy. Co by było bardziej optymistyczne, o czystą walkę polityczną. No przecież ten model był, że PiS to zło, więc wszystko, co robi PiS, też to zło z założenia. I jakby jak argumenty mówią inaczej, to są neoargumenty, albo te argumenty to też zło. To takie podejście i Donald Tusk chyba jest w takim myśleniu. No gorzej, jeżeli po prostu ma takie zobowiązania, ma takie uwikłania, ma takie lojalności, że musi dbać o interesy, z którymi to CPK jest i interes Polski jest sprzeczny.
No to na zakończenie. Została panu resztka optymizmu, jeśli chodzi o CPK, czy już pan ją stracił?
Nie, ja trochę optymizmu mam, ponieważ na przykład ten wielki ruch społeczny, przy tej okazji, jak ktoś jeszcze z państwa nie podpisał, to www.takdlarozwoju.pl jest petycja w obronie CPK, tam już ponad 40 tysięcy podpisów. Widać wyraźnie, że wiele tych zwolenników drugiej strony. Ja zauważam, że na przykład odzywają się do mnie profile, które mam poblokowane na Twitterze, a ja blokuję tylko za wulgaryzmy, za jakieś insynuacje, że jestem, czy PiS jest złodziejami i tym podobne. Więc kiedyś widać tak się do mnie odezwały, więc zablokowałem, a popierają CPK. Więc to przekracza granice podziału politycznego i to powoduje, że mam nadzieję, że ten koszt polityczny spowodowany z takiej decyzji o likwidacji CPK, o wycofaniu się z tego będzie tak duży, że ta decyzja nie zostanie podjęta, że raczej to będzie metoda niby robienia takim strajkiem włoskim, co oczywiście źle, ale nie najgorzej, bo potem jak się zmieni władza, no to zostaną ważne decyzje, zostanie pewna ciągłość organizacyjna i będzie można znów wcisnąć gaz do dechy i ten projekt realizować.
O czym powiedział Marcin Chorała, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
I ja bardzo dziękuję.
Na zegarze już godzina 7:50. Czekają państwo na kronikę paryską i myślę, że państwo się tej kroniki paryskiej doczekali.